Wracamy do rozmowy z Adamem Sitarkiem, historykiem z Uniwersytetu Łódzkiego i zarazem edukatorem Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, który ostatnio w ramach festiwalu Łódź Czterech Kultur pod hasłem Kultura Buntu właśnie o buntach różnych łódzkich opowiada młodzieży, a dzisiaj słuchaczom Radia Łódź, z czego się bardzo cieszymy. Jeśli chodzi o okres powojenny teraz, to no my oczywiście głównie pamiętamy strajki, jeśli chodzi o Łódź, to te z 1980 roku. No bo jeśli chodzi o Polskę, no to jeszcze 70. rok niezwykle ważny. Natomiast tych strajków było więcej. W książce profesora Krzysztofa Lesiakowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego można wyczytać, że ich było ponad 600.
Tak, strajki robotnicze w Łodzi, ta książka temu jest poświęcona, ale to jest fenomen na skalę ogólnopolską. Te strajki lat 46-47, tuż powojenne. Strajki, które miały bardzo ciekawy charakter i podłoże. To były strajki, które jeszcze wyrastały z tych protestów międzywojennych robotniczych, postulaty przede wszystkim ekonomiczne. Wówczas postulatów politycznych nie wystawiano na pierwszy plan. To były strajki o niesamowicie masowym charakterze w Łodzi. Tak jak pani wspomniała, 600 strajków, kilkadziesiąt tysięcy osób też protestowało, robotników różnych zakładów uruchamianych po wojnie. I te zakłady, które były uruchamiane po wojnie, to były zakłady, które opierały swoją działalność na maszynach z czasów sprzed pierwszej wojny światowej. Więc ta produkcja...
No właśnie, bo tak często się myśli, że to były stare maszyny z międzywojnia, a one były sprzed pierwszej wojny światowej
w zakładach Marchlewskiego, czyli w zakładach należących do Poznańskiego wcześniej. To były bardzo zaniedbany park maszynowy i oczywiście ta ciężka praca robotników.
I jeszcze w tych fatalnych budynkach starych.
Fatalne budynki, fatalne warunki zamieszkania. Przypominajmy, że władza ludowa, która przejęła władzę w Polsce po 45 roku, miała na ustach hasła walki robotników i chłopów. To była władza robotniczo-chłopska, poprawę ich bytu, warunków pracy, i to robotnicy i chłopi byli tą główną siłą Polski Ludowej. A tutaj się okazało, że to są tylko hasła, że wcale władza nie dba o tych robotników, którzy tutaj w Łodzi pracują, i oni pracują w takich samych warunkach, a nawet momentami gorszych niż przed II wojną światową. Płace wcale nie wystarczają na wykupienie jedzenia. Bardzo trudno jest sobie poradzić z takimi trudnościami dnia codziennego. No i to wywołało niezadowolenie, ogromne niezadowolenie, które przerodziło się właśnie w strajki. Co ciekawe, te strajki tuż powojenne to nie jest też taki unikalny przypadek Łodzi. Doktor Łukasz Kamiński napisał taki bardzo interesujący artykuł, w którym statystycznie wykazał, w których miastach, gdzie protestowano i ile. I faktycznie w województwie łódzkim 30, powiedzmy, że tam 6, o ile dobrze pamiętam, procent wszystkich strajków w tym okresie miało miejsce, więc to województwo łódzkie dominowało, ale takie strajki były również w innych miastach przemysłowych, i na Śląsku, i w Warszawie, i w Białymstoku, i w innych okręgach przemysłowych, nawet na tak zwanych ziemiach zachodnich, gdzie robotnicy również czuli się zawiedzeni obietnicami nowej władzy i poprawy ich bytu i warunków pracy, a okazało się, że wcale tak nie jest ciekawie.
My się skupiamy na Łodzi, ale można powiedzieć, że w miastach naszego regionu też strajkowano przecież.
Tak, Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola, tak, Pabianice nawet tutaj bliżej, czy w tych innych zakładach. I w różnych momentach historii, przy okazji nawet tych wydarzeń, o których mówiliśmy, czy rewolucji 5 roku, czy w latach 40., właśnie te ośrodki przemysłowe w mniejszych, średnich miastach również strajkowały.
Z tym, że podkreślmy, że te strajki lat 40. to były strajki, można powiedzieć, przeciwko władzy, która nie dotrzymuje obietnic, ale nie przeciwko ustrojowi.
Tak, to były strajki o podłożu ekonomicznym przede wszystkim i walki o hasła socjalne, czyli prośba o zapewnienie lepszych warunków pracy, pensji wypłacanej stale, regularnie, to też bardzo ważne postulaty, a nie hasła polityczne. Na te hasła polityczne przyszedł czas troszeczkę później.
I wtedy w latach 40. nie wychodzono na ulicę.
Nie wychodzono na ulicę, protestowano w zakładach, przed bramami zakładów nie było takich demonstracji. Pamiętajmy, że wówczas w Łodzi stacjonowała i Armia Czerwona, i Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc tutaj myślę, że to poczucie zagrożenia ze strony potencjalnych sił, które by tłumiły te strajki, były zdecydowanie większe niż
później. I nie doszło
później.
Do starć.
I nie doszło do starć.
Tak. Najwyżej zwalniano kogoś.
Zwalniano jakieś takie potyczki czy wewnątrz zakładów pracy, no bo oczywiście władze próbowały, to jest mechanizm bardzo często wykorzystywany, swoich popleczników czy osoby, które były lojalne, wykorzystywać właśnie w formie łami strajków. To, co później idealnie się udało przy okazji strajku tramwajarzy łódzkich w 1957 roku w sierpniu, gdzie ta część, grupa protestujących tramwajarzy najpierw miała dosyć, cieszyła się dosyć dużym poparciem i załogi, i mieszkańców Łodzi, a później się okazało, że władza bardzo szybko przekonała wiele osób do tego, by wyłamać się z tego strajku i te tramwaje powoli zaczęły na miasto wyjeżdżać, a sami tramwajarze stracili też poparcie społeczne w Łodzi wśród mieszkańców.
No, powiedzmy więcej o tym strajku z 1957 roku. On się rozpoczął właściwie od wydarzeń z kwietnia, kiedy w Wielkanoc tramwajarze nie wyjechali z zajezdni. Chcieli podwyżek, ale chcieli także odpowiedniego zróżnicowania płac.
Tak, to jest też bardzo ciekawa i również nieznana historia, dlatego o tym przypominamy. Z jednej strony jest istotny w tym przypadku ten kontekst całej odwilży popaździernikowej, czyli to, jak komunizm w Polsce liczono, że się zmieni, bo niewiele się tutaj udało pozytywnych takich postulatów zrealizować. No i, a z drugiej strony sama frustracja tramwajarzy jako grupy zawodowej. Pamiętajmy, że przed drugą wojną światową tramwajarze to była naprawdę elita społeczeństwa. Byli na równi z urzędnikami średniego szczebla. Konduktorzy również cieszyli się ogromnym takim szacunkiem i poparciem w społeczeństwie. Bardzo dobre pensje, jak na ówczesne czasy międzywojenne, ta grupa zawodowa miała. A tutaj się okazało, że po II wojnie światowej nagle pensje tramwajarzy nie rosną tak szybko, jak wszystkich innych grup zawodowych. Tramwajarze poczuli się zepchnięci na nomen omen boczny tor tutaj, jeżeli chodzi właśnie o poprawę wynagrodzenia czy poprawę warunków pracy. Zatrudniano coraz mniej kompetentne osoby. No i przypomnijmy też, że pracowano na przestarzałym taborze, jeszcze też pamiętającym mocno czasy przedwojenne. I to wszystko, te postulaty i ta frustracja spowodowała, że spróbowano po raz pierwszy zaprotestować właśnie w Wielkanoc 1957 roku, ale do tych największych protestów doszło w sierpniu 1957 roku, gdzie próbowano wymusić na władzach podwyżki, przede wszystkim podwyżki pensji.
No bo tam była taka historia, że już tramwajarzom obiecano te podwyżki, ale okazało się, że bez wiedzy Ministerstwa Gospodarki Komunalnej, że po prostu tych pieniędzy dla tramwajarzy nie ma, co tak chciano przed nimi ukryć, ale dowiedziała się o tym delegacja tramwajarska.
Tak, to są takie zabiegi stosowane zresztą wielokrotnie w różnych zakładach pracy w minionej epoce, obiecywania różnych rzeczy, zresztą to obietnice polityków do dzisiaj bardzo często występują, obiecywania pewnych rzeczy bez jakiejkolwiek konsultacji z osobami, które mogłyby decydować o tych pensjach faktycznie. No i się okazało, że tak jak pani powiedziała, dowiedziano się o tym, że to jest tylko taki zabieg, który ma na celu ich skłonić, no i poczuli się dodatkowo jeszcze oszukani i obrażeni. Doszło do nawet takich słownych niemalże rękoczynów także na spotkaniach z przedstawicielami najpierw kierownictwa MPK, powiedzmy, a później kierownictwa tutaj partyjnego z Łodzi. I okazało się, że władze centralne w Warszawie zamiast zdecydować się na podwyżki, zdecydowały się wydać pozwolenie na użycie siły, by stłumić strajk tramwajarzy.
No właśnie i 14 sierpnia w nocy nastąpił szturm służb bezpieczeństwa na zajezdnie.
Na zajezdnie, tak. Przy ulicy przede wszystkim Domborowskiego. Też była walka kamienie przeciwko broni, przeciwko gazowi łzawiącemu. Na zajezdnie przy ulicy Tramwajowej, gdzie było to centrum protestu. Zajezdnia na Brusie i na Telefonicznej została tylko zabezpieczona zarówno przez ZOMO, przez oddziały wojska tutaj ściągnięte, przez oddziały Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tu kilkanaście, prawie tysięcy różnych rodzajów funkcjonariuszy różnych formacji w Łodzi zabezpieczało. Kilka tysięcy brało aktywny udział właśnie w tłumieniu tego strajku. Ten strajk został bardzo brutalnie stłumiony. Tramwajarze byli aresztowani, ci protestujący, wyciągani siłą z zajezdni, pozbawiani pracy, stawiani przed sądem, skazywani na wyroki więzienia. I to, co jest też istotne, jak tramwajarze zaczęli protestować, bardzo szybko rozpętano przeciwko nim taką medialną kampanię, żeby oczernić ich w oczach obywateli. Bardzo szybko tramwajarze niestety stracili poparcie społeczne wśród Łodzian. Więc to też udało się władzy rozegrać w ten sposób perfekcyjnie. Wzbudzić gniew
i niezadowolenie. W tylu sprawach władza była nieudolna, a jeśli chodzi o manipulacje społeczne, po prostu perfekcyjnie.
To świetnie widać w marcu 1968 roku i w tej kampanii inteligenckiej, antysemickiej.
A do marca 1968 roku przejdziemy już niebawem.